Będziemy czytali z Ewangelii Łukasza z 8 rozdziału, wiersze od 16 do 18. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział od 16 do 18 wiersza. Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia ją na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Baczcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. W tym krótkim fragmencie możemy zauważyć dwa takie wątki. Pierwszy to jest wątek światła, jawności i jako przeciwieństwo tejże jawności czegoś, co jest ukryte. A drugi wątek to jest wątek fałszywej nadziei, który znajdujemy w wierszu 18. Ponieważ jest to krótki fragment, te wiersze występują obok siebie, możemy sobie zadać pytanie, czy coś te wątki ze sobą wiąże, czy jest jakiś związek między nimi. Myślę, że odpowiedzi na to pytanie nie trzeba szukać daleko i znajdujemy je na tej samej stronie naszej Biblii, jeżeli mamy je otwarte. Jeżeli spojrzymy na wiersze wcześniejsze, to jest w nich przedstawiona przypowieść o siewcy. I jak zobaczymy za chwilę, ta właśnie przypowieść o siewcy jest zarówno kontekstem tych słów, które Pan Jezus wypowiedział właśnie w tych trzech wierszach, jak również też pokazuje nam, w jaki sposób akurat te dwa wątki się tutaj pojawiają i jak one są ze sobą połączone. Możemy sobie zadać pytanie, co łączy przypowieść o siewcy akurat z tymi wierszami. Odpowiedzią na to pytanie jest słowo czasownik słuchać, słuchanie, czy też czasownik w trybie rozkazującym słuchajcie, który się tutaj pojawia parokrotnie. Przypowieść o siewcy to jest tak naprawdę przypowieść o słuchaniu. Jeżeli spojrzymy na wiersze poprzedzające, to właściwie wątek słuchania pojawia się tutaj w każdym wierszu. Weźmy wiersz 12. Tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Wiersz 13. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą. Wiersz 14. Te, które padły między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli. No i wreszcie wiersz 15. To są ci, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, coś tam dalej z tym słowem robią. A ten nasz fragment, puenta tego fragmentu też dotyczy słuchania. Czytamy w wierszu 18, baczcie więc, jak słuchacie. Czyli tutaj to słuchanie jest jakimś takim spoiwem, jest jakimś takim elementem spajającym cały ten dłuższy fragment Ewangelii Łukasza. Nie na samym słuchaniu chcę się dzisiaj skupić, bo raczej może natomiast bardziej chcę się skupić na efektach słuchania, natomiast zwracam uwagę na to, w jaki sposób te fragmenty tutaj są ze sobą spójne. Nie będziemy też szczegółowo rozważać przypowieści o siewcy. Celowo jej nie czytałem, jest to dłuższy fragment Słowa Bożego i na pewno warty odrębnego rozważania, jeśli nie rozważań, ale siłą rzeczy będę chciał do niej nawiązywać. Pamiętamy tą przypowieść, więc zresztą zadanie mam ułatwione. Nie muszę za każdym razem tłumaczyć, o czym i dlaczego mówię. To, z czym się mi ta przypowieść kojarzy, to z taką pewną arytmetyką, z ułamkami. Z tym, że jest tam czworaka rola, czyli jest coś, co można podzielić na cztery części. Można to wyrazić albo w postaci 1/4, albo w postaci procentowej 25%. W każdym razie jest tam taki wątek, że jest jakaś praca wykonana, jest jakaś inwestycja, można powiedzieć, poczyniona. I tylko 25%, tylko 1/4 tego wysiłku, który jest włożony, przynosi plon i efekt. Więc można powiedzieć, że w pewnym sensie przypowieść o siewcy może się kojarzyć z pewnym marnotrawstwem i jakimś takim wręcz działaniem chaotycznym i bez składu. Tak jak się patrzy na tego siewcę, to można odnieść wrażenie, że on tak sieje tu i tam, bez jakiegoś planu. No, tak jak się zamachnie, tak mu te ziarna wylatują i z ręki wpadają w różne miejsca. Można też tą przypowieść zrozumieć, no, jestem głęboko przekonany, że niewłaściwie, ale można też wyciągnąć taki wniosek, że mówi ona o tym, że słowo, które jest siane, przynosi różne rezultaty i w zasadzie tak po prostu jest. Nie ma w tym nic specjalnego, nie ma w tym nic złego. No po prostu jest tak, że jedni to słowo przyjmują ochoczo i z dobrym skutkiem, wydają owoc, no inni też przyjmują, albo inni wcale nie przyjmują, a ci co przyjmują, no tak przyjmują na pół i tak raz tam w ich przypadku ten owoc jest, potem go nie ma, wszystko zależy od okoliczności, od tego jak się życie ułoży, od tego jakie będą warunki, od tego jakie będą różnego rodzaju okoliczności i w zasadzie no, w zasadzie bez jakichś takich dopowiedzeń, no to tą przypowiedź można tak rozumieć bardzo różnorodnie, można ją wręcz rozumieć taki bym powiedział sposób liberalny, że ona sobie po prostu mówi, że no w zasadzie to w tym kościele, w tym chrześcijaństwie to tak różnie bywa, no i w zasadzie tak, tak po prostu jest i nie ma co tutaj z tego robić wielkiego problemu. Natomiast jeżeli spojrzymy na ten fragment, który przeczytaliśmy dzisiaj, to widzimy, że tutaj jest odwrotnie. Tutaj jest bardzo mocny nacisk położony na cel, na to, że jeżeli się coś robi, to się robi w określonym celu i tylko w tym jednym określonym celu. Światła nie zapala się bez celu. Tu jest mowa wyraźnie o tym, że jak jest światło, to się zapala po to, żeby świeciło, po to też, żeby stał w odpowiednim miejscu. Tu już nie ma takiego czegoś, że no, można zapalić na przykład ileś tam lamp i wystarczy, że 25% tych lamp będzie umieszczonych w odpowiednim miejscu i będzie dawało dostatecznie jasne światło, no to reszta tam właśnie może być schowana gdzieś pod łóżko, czy gdzieś przykryta i też będzie dobrze. Nie, tutaj jest zupełnie inna atmosfera, zupełnie można powiedzieć, do innych wniosków dojdziemy. Więc jeżeli po przeczytaniu przypowieści o siewcy ktokolwiek miał jakieś wrażenie, że jest to taka sobie przypowiastka, która dopuszcza z jednej strony marnotrawstwo jakieś takie działanie bez planu, pewną przypadkowość, dopuszcza też jakąś taką ambiwalentność po naszej stronie, jeśli chodzi o reakcje i to, że te reakcje są po prostu możliwe i w zasadzie no, nie można nawet powiedzieć, która z tych reakcji jest taka jedna i właściwa, to tutaj już mamy wyraźną wskazówkę, że nie powinniśmy w ten sposób myśleć. Nigdy tak nie powinniśmy myśleć o Bogu i Jego działaniu. Bóg tak po prostu nie działa. To znaczy nie działa w sposób beztroski, nie działa w sposób marnotrawny, nie działa jakoś tak nie bacząc na efekt. Gdy Bóg zapala lampę, to zapala ją po to, by dawała światło. I możemy domniemać również, że gdy Bóg sieje ziarno, to sieje je po to, aby z niego coś wyrosło. Sieje je po to, aby ono przyniosło owoc. A wracając do tych naszych pierwszych takich powierzchownych interpretacji przypowieści o siewcy, to możemy powiedzieć jeszcze jedynie tyle, że to człowiek ma skłonność traktować Boże Słowo i Bożą wolę, tak jakby one istniały bez wyraźnym celu. I w pewnym sensie ta przypowieść to pokazuje. Pokazuje to, że to człowiekowi się wydaje, że Boże Słowo można marnotrawić, że ono jest jakimś takim, no nie wiem, dobrem ogólnego użytku, ogólnodostępnym. O małej wartości można by powiedzieć, które po prostu sobie jest i człowiek ma tutaj dowolność, by albo z tego skorzystać, wydawać jakiś plon i owoc, albo i nie. I tutaj przechodzimy do czegoś, co można by nazwać nawet sednem naszych rozważań i też nie mam czegoś, co jest jakąś taką puentą i podsumowaniem zarówno historii o siewcy, jak i tych fragmentów, które dzisiaj sobie przeczytaliśmy. Ludzie chcieliby widzieć duchowy plon, duchowy owoc, jakiś taki pozytywny skutek i pozytywną wartość duchowego życia jako pewną opcję, jako coś, co jest może fajne, godne podziwu i warte może nawet zabiegania, ale coś, co niekoniecznie musi być udziałem mojego czy twojego życia, coś, co niekoniecznie musi być kluczowym celem, jaki sobie stawiamy w naszym życiu. Tymczasem Bóg traktuje to jako konieczność, i oczekuję, tak jak już sobie powiedzieliśmy, że efekt posianego ziarna będzie tak jednoznaczny, jak efekt lampy, która jest zapalona w ciemności i postawiona we właściwym miejscu. Wracając do ludzi, to ludziom się właśnie nieraz wydaje, że mogą sobie pozwolić na to, aby z jednej strony uważać się za wierzących, mimo że tak jak tutaj w tej przypowieści czytamy, dają do swojego serca, myśli, umysłu szeroki dostęp szatanowi i pozwalają na to, by w zasadzie ten szatan no, praktycznie się panoszył, wręcz narzucał swój sposób myślenia, swoje wartości, a to, co Boże gdzieś tam usuwał w cień i na bok. Ludziom się wydaje, że mogą być w pełni traktowani, uznawani za wierzących, mimo że przegrywają praktycznie każdą próbę. Przegrywają z każdą pokusą, przegrywają z każdym doświadczeniem. Cokolwiek się pojawia w życiu, gdzie co wymaga jakiegoś wysiłku, wytrwałości, jednoznacznego powiedzenia się, podjęcia ryzyka, wzięcia na siebie jakiegoś cierpienia, przegrywają. Są ludzie, którzy się uważają za wierzących, mimo że tak na dobrą sprawę patrzeć na ich życie, no to tak jak w tym obrazie tych cierni, jest tam miejsce na wszystko, tak jak w normalnym świeckim życiu, tylko nie na Boże sprawy. I mają czas, ci ludzie mają siły i energię na to, by po prostu w ich życiu wzrastało wszystko, to co światowe, to co ceni ten świat, to co jest ważne dla tego świata. Natomiast no właśnie to ziarno posiane przez Boga, no gdzieś tam próbuje się przez te ciernie przebijać, ale z reguły z bardzo słabym wynikiem. I gdy tak patrzymy na ludzi, gdy tak patrzymy tak naprawdę na samych siebie, to widzimy, że mamy skłonność do takiej wiary w sercu, wiary, która jeśli spojrzymy na wiersz 17, może być traktowana jako taka wiara ukryta, wręcz tajemnicza. To może być taka nasza słodka tajemnica, że jesteśmy chrześcijanami, że gdzieś to tam jest, mamy ukryte, natomiast nie jest to widoczne, bo tak jak powiedziałem przedtem, z pokusą przegrywamy, z problemami sobie nie radzimy, a na co dzień kierujemy się takimi samymi wartościami, jakimi kieruje się ten świat. Ale gdzieś tam coś mam rzekomo ukryte, jakieś ziarno, jakiś Boży zasiew, no i generalnie uważam się za człowieka wierzącego. Wiersz 17 formułuje tutaj bardzo poważne ostrzeżenie, że takie dwuznaczności, jeżeli my jako ludzie dopuszczamy w swoim sercu myślać do takiej dwuznaczności, to nadejdzie moment, kiedy one zostaną bezlitośnie obdarzone. A wiersz 18 tutaj dodaje, że może nastać również taki moment, kiedy wielu ludzi zostanie bardzo boleśnie odartych z tych swoich złudzeń na temat tej swojej rzekomej wiary, swojego rzekomego opowiedzenia się po stronie Bożej, rzekomego przyjęcia tego zasiewu do serca, mimo że nie przyniósł on żadnego plonu, żadnego pożytku. I nie trzeba daleko szukać. W wielu miejscach, nawet w samych Ewangeliach, mamy przecież te obrazy ludzi, którzy pewnego dnia będą wołać. Byłem wierzący, słuchałem, wołałem. Panie, Panie, modliliśmy się, Panie, do Ciebie. W imieniu Twoim nawet demony wyganialiśmy, uzdrawialiśmy, nie wiadomo, co robiliśmy. Natomiast okazuje się, że no, nie byliśmy. Nie byliśmy Twoi. Nie. Jeżeli mieliśmy jakieś przekonanie o posiadaniu duchowej strony swojego życia, o posiadaniu relacji z Bogiem, to okaże się, że były to pozory. I wtedy oczywiście mówimy tutaj o momencie sądu Bożego, momencie, kiedy człowiek zostaje rzeczywiście skonfrontowany z Bogiem, to tak jak jest napisane tutaj na końcu, to co człowiekowi się wydawało, że miał, tak naprawdę zostanie mu odebrane i pozostanie z niczym. Ludzie, którzy przez całe swoje życie byli daleko od Boga, zostaną w pewnym momencie pozbawieni tego, co im się wydawało, że mieli na podstawie swoich tak naprawdę bardzo pustych deklaracji i przekonań. Przypowieść o siewcy i cały ten fragment, do którego się dzisiaj odnosimy, jest właśnie w dużej mierze o tym. O tym, że Boże Słowo, że Boży siew, Boże działanie musi przynieść konkretne efekty, konkretne owoce w życiu każdego wierzącego człowieka. Po to Bóg sieje, po to Bóg daje swoje słowo. To nie jest opcja. To nie jest tak, że Bóg sobie szczodną ręką po prostu rozrzuca to swoje słowo po świecie i w zasadzie no coś tam z tego gdzieś wyrośnie. Natomiast tak naprawdę bez jakiejś takiej wielkiej troski co, gdzie i jak. Pojawia się tu również kwestia takiego naszego solidnego oparcia naszej nadziei i pewności. Dzisiaj chciałbym, abyśmy sobie też przypomnieli taką ważną prawdę biblijną, że jednym z najważniejszych elementów, które nas utwierdzają w tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, w tym, że należymy do Pana, w tym, że jesteśmy zbawieni, jest właśnie nasz wzrost i owoc, jaki przynosimy Panu i nasze zwycięskie przechodzenie przez próby. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, że tymi zwycięstwami nad pokusami, że tą działaniem dla Bożej sprawy, owocem, który przynosimy Panu, my sobie budujemy zasługi dla tego zbawienia, ale są one jednak dowodem, argumentem na to, że Bóg w nas działa i że to, co mamy, to nie jest coś, co nam się wydaje, że mamy i co nam kiedyś zostanie zabrane, ale że jest to coś, co mamy naprawdę. Tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale, w 14 wierszu, gdzie może nawet to na chwilkę otworzę. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niezruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Czyli nasza wytrwałość, nasze przejście przez próby, nasze zwycięstwo jest dowodem na to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To nie chodzi o to, że dopiero gdy je wytrwamy, to zasłużymy sobie na zbawienie albo utwierdzimy się w tym, że wytrwaliśmy w naszym zbawieniu. Ale są one dowodem na to, że Bóg rzeczywiście coś w naszym życiu zmienił, rzeczywiście coś nam dał i rzeczywiście coś mamy w sensie duchowym, w sensie relacji z Bogiem, a nie jest to oparte tylko na pozorach i na jakichś takich bardzo powierzchownych relacjach. Bóg nie kieruje do nas swojego słowa bez celu. Tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, to nie jest tak, że Bóg jest obojętny, czy coś z tego wyrośnie i jeszcze można by powiedzieć, no bo tego ziarna jest tak dużo, że w zasadzie można go siać w nieskończoność. Nie, tutaj Bóg tak nie działa. Na zakończenie chciałbym, abyśmy jeszcze przeczytali jeden wiersz z 2 listu Pawła do Koryntian. Otwórzmy 13 rozdział 2 listu Pawła do Koryntian, 5 wiersz. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Inne tłumaczenie oddaje tą końcówkę tego wiersza w następujący sposób. Doświadczajcie siebie, czy dostrzegacie u siebie to, że Jezus Chrystus jest w was, jeśli nie, to może rzeczywiście nie przeszliście próby. Jest to tłumaczenie może bardziej odległe od takiego, od takiej oryginalnej dosłowności tekstu oryginalnego, ale z drugiej strony myślę, że taki dość ciekawy kontekst rzuca na całość tego fragmentu i jest spójne z wymową całego tego wiersza. Jesteśmy zachęcani do tego, aby się upewniać i jak gdyby robić sobie testy życia, czy nasze życie pokazuje i utwierdza nas w tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Czy nasze życie potwierdza to, że jest w nas Jezus Chrystus, że jest w nas Duch Święty? Czy nasze życie przynosi owoc? Czy to, co słuchamy, rzeczywiście nam się do czegokolwiek przydaje? Czy jesteśmy w takim stanie, że w momencie, kiedy nastąpi dzień, kiedy wszystko zostanie odsłonięte, skończą się te wszystkie ludzkie tajemnice, pozory, powierzchowności, to będziemy wśród tych, którzy coś mają i dostaną od Boga jeszcze więcej, czy będziemy wśród tych, którzy okaże się tak naprawdę nic nie mieli i całe życie żyli pozorami, różnego rodzaju nadziejami, różnego rodzaju być może, złudzeniami, czy jakbyśmy to nazwali. Człowiek wierzący, jeszcze wracając teraz do kwestii, do przypowieści o siewcy, tak naprawdę w swoim życiu musi pamiętać o 4 bardzo ważnych rzeczach. Tutaj jeszcze raz przejdę szybciutko przez te obrazy, które tam są pokazane. Czy mamy diabła na dystans? Nie pozwalamy, aby diabeł wykradał z naszych serc i myśli Boże Słowo. Wychodzimy zwycięsko z prób. Jeżeli przychodzi na nasze życie próba, czy to choroba, czy śmierć osoby bliskiej, różnego rodzaju zagrożenia, może prześladowania, może nieprzyjemności, może kłopoty finansowe, może innego rodzaju rzeczy. Tego typu próby. My mamy obowiązek przez te próby przejść zwycięsko. To nie będzie nawet wielki zaszczyt i sukces, jeżeli przez nie przejdziemy. Będzie tylko wielka katastrofa, jeżeli w tych próbach polegniemy, jeżeli nasza wiara nie przejdzie przez te próby. I trzecia sprawa, idąc do kolejnego obrazu, wierzący nie ma ulegać pokusom. Jakimkolwiek, czy to materialnym, seksualnym, związanym z pragnieniem zdobycia władzy, czy jakimkolwiek. Jeżeli mamy w naszym życiu różnego rodzaju pokusy, różnego rodzaju zachęty do tego, abyś inną drogą, drogą innych wartości niż nas uczy Słowo Boże, tutaj znowu, dla człowieka wierzącego jest tylko jedna oczywista odpowiedź. Nie, to mamy od tych rzeczy być wolni i je zwyciężać. Natomiast to, co mamy robić, tutaj czwarta rzecz, którą wierzący ma robić, to oczywiście przynosić owoc Panu. Nasza lampa ma świecić. Mamy świecić, mamy zwyciężać, mamy pokazywać naszym życiem, że Bóg posiał w nas swoje słowo w konkretnym celu i ten cel się realizuje. Boży zamiar przynosi owoc, przynosi konkretny rezultat, bo Bóg działa zawsze w określonym celu i Bóg działa dla określonego rezultatu. I wtedy nasza nadzieja, podstawa naszej nadziei będzie pewna i solidna i będziemy mogli rzeczywiście być utwierdzeni w naszej pewności zbawienia, w naszej pewności tego, że Duch Boży jest w nas obecny, że w nas żyje i że w nim wzrastamy. Jeżeli czegoś takiego nie ma w naszym życiu z kolei, to myślę, że każdy człowiek, który słyszał Boże Słowo, musi się poważnie zastanowić nad tym, co się tak naprawdę w jego duchowym życiu dzieje i dlaczego ten Boży cel i ten Boży zamiar, który Bóg przed nim postawił, nie jest zrealizowany. Oby jednak nasze życie było przede wszystkim wypełnione owocem dla chwały naszego Pana i Zbawiciela i tego nam wszystkim życzę dzisiaj. Amen. Amen.